Rzeczywiście świetny numer. Sama zapiszę go do mojej treningowej listy. Wracając do tematu. Brałeś kiedyś udział w takim wyścigu kolarskim?
Do tej pory jeszcze mi się to nie zdarzyło, bo uprawiam kolarstwo górskie, więc raczej startuję w maratonach górskich.
A propos słabości. Przypominasz sobie jakiś moment, kiedy byłeś już bliski poddania się?
W zasadzie na każdym wyścigu są takie elementy, bo jest bardzo duża różnorodność maratonów. Się trafiają bardzo gorące, się trafiają takie, które na przykład zaczynają się w ulewnym deszczu i tak samo się kończą. Jest cały czas mokro, cały czas błoto. To jest cały czas zmaganie się z czymś. Przy każdym zawsze jest jakiś taki moment, kiedy jest jakaś wątpliwość. Jeżeli się widzi dookoła innych, którzy też zaczynają walczyć, to troszkę wzmacnia człowieka. Próbuje mimo wszystko dalej. No i najtrudniejsze to są takie, kiedy w zasadzie już jest praca człowieka ponad swoje siły. Kiedy już nie ma siły wjechać pod górkę, wtedy po prostu trzeba już ten rower wprowadzić. Nie ma czegoś takiego, żeby się wycofać, bo to by było chyba najgorsze. Pomijam sytuacje, kiedy są awarie roweru, czy nie daj Boże jakieś uszkodzenia ciała. Takie też się zdarzają, to jest dosyć niebezpieczne.
Uszkodzenia ciała? Zdarzyło Ci się coś?
Akurat na szczęście mi się nie zdarzyło. Często widziałem, jak ratownicy musieli kogoś zwozić z gór, bo niestety, ale tam jest bardzo niebezpiecznie przy zjazdach, gdzie trasy są wytyczone często po ścieżkach górskich, gdzie jest mnóstwo kamieni, mnóstwo stromizm, drzew, korzeni, więc tam jest na każdym metrze w zasadzie niebezpieczeństwo, gdzie można coś sobie zrobić, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. I naprawdę trzeba bardzo uważać i w zasadzie cały czas mieć w głowie to, żeby nie przekraczać swoich możliwości. Jak się czuje, że nie można zjechać jakiejś górki, bo jest zbyt stroma, trzeba po prostu zejść. I nie walczyć z tym, bo można sobie naprawdę krzywdę zrobić. Ale to też, jeżeli ktoś ma rozsądek, to bardzo się wtedy przydaje. I to go może uratować od dosyć dużych kłopotów. To trzeba na pewno sprawdzić, w jakim stanie technicznym jest. Bo tutaj właśnie w grę wchodzi bezpieczeństwo. Więc trzeba sprawdzić, czy żadne śruby się nie poluzowały, czy w hamulce są sprawne, czy nie zetrą się nagle w trudnych warunkach, kiedy trzeba z dużej góry zjeżdżać z dużą prędkością i hamować, więc to musi być wszystko sprawne. Trzeba dobrze też napompować opony odpowiednim ciśnieniem, żeby po prostu zwiększyć przyczepność w taki sposób, żeby ta opona dobrze pracowała i nam pomagała we wspinaczce pod górę i w zjeżdżaniu. I amortyzowała też troszkę nierówności, bo to nie jest tak, że to pompuje się obojętnie jakim ciśnieniem. Jest to bardzo takie rygorystyczne, można powiedzieć, bo nie można sobie mocno nabić dętki, czy zbyt mało, tylko musi być określone ciśnienie, którym się zjeżdża i wtedy ta opona pracuje najlepiej. Pomaga po prostu w jeździe. Inaczej właśnie jest w kolarstwie szosowym, gdzie tam opony są dużo cieńsze, one w zasadzie nie mają amortyzacji. Tam są ciśnienia bardzo duże. Punkt styku opony z asfaltem jest bardzo malutki, żeby minimalizować opory toczenia.
Podsumowując, decydując się na taki sport, należy zadbać o odpowiednie przygotowanie techniczne, ale także mentalne, aby podołać wyzwaniom, jakie stawia przed nami wyścig. Czego teraz posłuchamy?
Może teraz posłuchajcie kolejnej piosenki z mojej ulubionej listy.
Zapraszamy. Radio Centrum, studenci mają głos. Grał dla Was Maroon 5, a teraz przejdziemy do kolejnego tematu, jakim jest odżywianie. Jak ważna jest dla Ciebie dieta? Skupiasz się na tym, co jesz, czy raczej traktujesz to jako zaspokojenie głodu?
Dieta w każdym sporcie w zasadzie jest najbardziej istotną rzeczą, której trzeba bardzo pilnować. Wszystkie wyniki w zasadzie od tego zależą. Każdy sportowiec, który poważnie do tego podchodzi, nawet amator, który tylko trenuje dla siebie, też powinien tego się trzymać, z tego względu, że jest to coś, bez czego nie można robić ciężkich treningów, nie można robić postępów. Dieta jest bardzo istotna w sporcie i wiele osób też zaniedbuje to, przez co męczą się dosyć szybko lub nie widząc efektów, rezygnują ze swoich aktywności i poddają się zbyt szybko. Jednak sport, jaki by nie był na tym poziomie, zawsze wymaga odpowiedniego odżywiania i dostarczania organizmowi składników, które są potrzebne do tego, by się wzmacniał i odnawiał po każdym treningu. Ja stosuję w zasadzie dietę białkowo-tłuszczową w większości z lekkim dodatkiem węglowodanów. Ona jest nazywana dietą samuraja. Zauważyłem, że najwięcej mi to daje efektów, gdyż organizm ogólnie, jak mówią badania naukowe, nie potrzebuje tak dużych ilości węglowodanów, jakie są dostarczane w normalnej diecie człowieka. Więc ja w zasadzie od śniadania, które jest czasami tylko przeze mnie spożywane, jest ono w zasadzie tylko, można powiedzieć, płynne. Najczęściej jest to kawa kuloodporna, tak zwana. Jest to kawa wymieszana z olejem kokosowym i z masłem, dobrej jakości oczywiście. I to jest po prostu tylko zmieszane, bez dodatku mleka. Na początku to się wydawało troszeczkę dziwne w smaku, ale po czasie ten smak zaczyna naprawdę się podobać i później z zwykłej kawy w zasadzie się nie chce już tak pić, tylko cały czas by się piło kawę kuloodporną. Bardziej, że ona jest niesłodzona, więc bardziej jest wyczuwalny smak kawy niż w kawie, która jest posłodzona. Ale ogólnie chodzi o to, żeby po prostu z rana nie spożywać węglowodanów żadnych, więc ta kawa jest tylko w zasadzie z tłuszczem. Ewentualnie do tego jeszcze jest tylko garść orzechów różnego rodzaju i to, można powiedzieć, jest całe śniadanie, które czasem tylko jem, a najczęściej jest bez śniadania. Zaczynam w zasadzie jedzenie od godziny 12, pierwszej. To jest tak zwany system żywienia IF, czyli z angielskiego intermittent fasting, czyli post czasowy. Polega on na tym, że jedzenie, które się spożywa w ciągu dnia, ma określone okno, w którym je należy spożyć i ja właśnie zaczynam spożywanie od godziny popołudniowej do godziny wieczornych, ogólnie do godzin wieczornych, jakaś 22, i w tym czasie muszę zjeść w zasadzie wszystkie kalorie, które powinienem, na daną wartość, powiedzmy, jaka jest wymagana dla mojej wagi, bez wcześniejszego jedzenia śniadania. Więc po prostu to one są bardziej kaloryczne, przez to też, że mają więcej tłuszczu. I wtedy też wieczorem jest odpowiednia ilość węglowodanów dokładana tylko do uzupełnienia glikogenu w mięśniach, które są uszczuplone przez treningi. Głównie są to produkty typu kasze czy ryż brązowy, gdzie mamy po prostu więcej węglowodanów, które się rozkładają w wolnym tempie, nie wydzielając w takich ilościach insuliny, jak to jest przy zwykłych cukrach, ale nie jest to tak, że to jest dieta aż tak restrykcyjna. Zawsze jest czas na to, żeby sobie pozwolić na coś słodkiego, tym bardziej jeżeli się cały czas w zasadzie je same zdrowe produkty. Więc czy kawałek czekolady, czy jakieś różne cukierki, czy jogurty też jak najbardziej można spożywać, aby po prostu tylko nie przekraczać określonych ilości i w zdroworozsądkowych wartościach, powiedzmy.
Jakie są główne korzyści takiego postu? Dlaczego go stosujesz?
To ze względu na regenerację. Jeżeli organizm nie dostaje węglowodanów czy jedzenia w ogóle z samego rana, on w tym czasie jeszcze cały czas naprawia wszystkie jakby uszkodzenia, które powstały podczas treningu, które powstają ogólnie podczas życia każdego człowieka, i ten czas pozwala mu z rana na wzrost, budowanie, nadbudowywanie mięśni, tkanek różnych, bo w momencie, kiedy organizm się obudzi, jest bardzo wysoki poziom kortyzolu. W tym momencie też się wydziela bardzo duża ilość hormonu wzrostu, który właśnie powoduje uruchomienie systemów odbudowy tkanek i wzrost wszystkiego, co było uszkodzone, i pozwala na szybszą regenerację, a dodatkowo wpływa też na zdrowie, czyli utrzymanie dobrej wagi, ponieważ jeżeli nie mamy dostarczonego węglowodanu z rana, nie wzrasta ilość insuliny we krwi, więc żadne kalorie nie są magazynowane później w ciele człowieka.
Myślę, że to dosyć istotny aspekt, szczególnie dla kobiecej części naszych słuchaczy. Wiemy już, jakie niesie za sobą korzyści post przerwany. Jakie korzyści niesie dieta białkowo-tłuszczowa? Tylko póki co, przynajmniej dla mnie, jest ona nie do wyobrażenia. Możesz powiedzieć, jak wygląda twój przykładowy plan żywieniowy? Chodzi o jeden dzień. Co jesz w ciągu dnia?
Przykładowo jest to, jeżeli na przykład jem płynne śniadanie, czyli będzie to kawa kuloodporna z rana, która ogólnie też powoduje pobudzenie, przez to, że są te tłuszcze z oleju kokosowego, powodują, że mózg zaczyna lepiej pracować, bo jest to substancja odżywcza dla niego, te, które się znajdują w oleju kokosowym, więc mamy od razu lepsze działanie mózgu z rana, jest człowiek bardziej pobudzony i dłużej to trwa. Następnie zwykle jest to w pracy, jestem, więc muszę coś ze sobą zabierać. Przeważnie jest to kasza gryczana z warzywami i z jakąś częścią mięsa, czyli różne są albo kurczaki, albo mięso mielone, albo indyk, to już dowolnie. i tam już w pierwszym posiłku wtedy jest jakaś porcja właśnie węglowodanów. Następne posiłki to już jest około 3-4 godzin później. Przeważnie na przykład jest to jajecznica. Jajecznicę smażę na smalcu z gęsi. Nie używam w zasadzie żadnych tłuszczy roślinnych, ponieważ uważam, że nie są zbyt zdrowe, więc używam tylko tłuszczy pochodzenia mięsnego albo zwierzęcego, a oleje z roślinne, takie, które są zimno tłoczone, jak najbardziej. Tylko na nich nie można ani smażyć, ani gotować, po prostu tylko się do sałatek dodaje lub do potraw bezpośrednio. I tak samo ten olej z oliwek jest dodawany na przykład do kaszy gryczanej z warzywami, którą robię, i tam jest też spora ilość masła, więc jest dużo tłuszczu. Jajecznica w zasadzie też jest drugim posiłkiem mocno białkowym i mocno tłuszczowym ze względu na smalec i dodatkowo boczek, który też występuje w tej jajecznicy. To są takie w zasadzie dwa główne posiłki jakiegoś dnia. I dodatkowo później jeszcze jest dodatkowa porcja węglowodanów. Czy jest to jakiś chleb razowy, czy omlet z mąki razowej, czy z gryczanej, z jakimiś owocami, coś na słodko. To w zasadzie wykorzystuje cały zasób kalorii, jaki jest potrzebny dla mojej wagi.
Dieta samuraja przypomina mi dietę ketogeniczną. Różni się ona tym, jak wspomniałeś, że w diecie samuraja masz dostępne jakieś ilości węglowodanów, które musisz dostarczyć organizmowi. Czy te węglowodany są aż tak potrzebne, że nie zdecydowałeś się na dietę ketogeniczną?
Nie zdecydowałem się na taką dietę, ponieważ raczej trudno byłoby mi wytrzymać bez węglowodanów psychicznie prawdopodobnie. Jest to trudne, bo trzeba bardzo się pilnować z taką dietą. Według mnie, z tego co się dowiedziałem, ta dieta bardziej odpowiada osobom, które potrzebują diety, która leczy. A dieta ketogeniczna jest taką dietą, która pomaga pozbyć się wielu chorób, jakie są obecnie na świecie. Przewlekłych chorób układu pokarmowego i innych takich długotrwałych chorób. I myślę, że do tego jest najbardziej stosowna. Przy sporcie nie każdy jest w stanie wytrzymać tą dietę, bo jednak sportowiec będzie potrzebował jakichś dawek węglowodanów, które będą uzupełniały glikogen, który się traci po wysiłku. Więc padło na dietę samuraja, czyli jakaś część węglowodanów zawsze wchodzi wieczorem i to jest w zasadzie już tak, że głównie tutaj jest kwestia psychiczna, że człowiek i tak, nawet będąc na ketogenicznej, w pewnym momencie nie wytrzyma psychicznie na przykład i będzie jednak coś tam podjadał, więc ta dieta się po prostu u niego nie sprawdzi. Więc najlepszym sposobem jest od razu stosowanie takiej diety, którą jest się w stanie utrzymać, i wtedy to ma sens, żeby to nie było męczące. Bo jeżeli dieta będzie męcząca, to w końcu zniknie, bo nie będzie skuteczna.
Ja też jestem tego zdania, że dieta powinna być naszym sposobem na życie, a nie czymś, co nas ogranicza. Teraz zapraszamy na pyszny kawałek od Justina Biebera i Yummy.